Cześć, tu Gosia Jakubowska. Słuchacie podcastu Na Zachętę.
Zobaczcie. Co to? Neptun? Gladiator?
Fantastyczne w naszych podcastach, w naszych spotkaniach jest to, że jedyną presją, jaką czuję, jest presja czasu, bo mamy wynajęte studio na konkretne godziny, w których musimy się zmieścić. Natomiast trochę inaczej jest w przypadku pracy edukatorów. Mam wrażenie, że ta presja jest nieco większa. Przy okazji dochodzi element zachęcania grup, które odwiedzają zachęty, do tego, żeby brać czynny udział, nie tylko oglądając wystawy, ale także zadawać pytania i zachęcać do tego, aby wpadać nieco częściej do zachęty.
Wiesz co, właśnie w sumie wydaje mi się, że ten aspekt zachęcania jest takim jakimś kluczowym aspektem w ogóle wprowadzania nie tylko dzieci i młodzieży, ale też dorosłych do galerii, bo po pierwsze ten budynek jest po prostu piękny, wielki, elegancki i trochę onieśmielający. No i w ogóle sztuka współczesna jest trochę onieśmielająca, bo tak naprawdę do tej sztuki dawnej jesteśmy przyzwyczajeni, a jednak ta sztuka współczesna po prostu wydaje się nam taka niedostępna, więc takie zachęcenie, trochę dodanie pewności siebie na pewno. I to właśnie przede wszystkim dorosłym, wbrew pozorom. Bo jednak dzieci są pod tym względem super fascynujące, że one często jeszcze nie mają jakichś takich barier nałożonych po prostu przez to, że się boją oceny.
No a też przy okazji ranga chyba tego samego miejsca. No, jest to jedna z ważniejszych galerii sztuki u nas w Polsce. I to też jest pewnego rodzaju stres, gdy sobie to uświadamiasz, że oprowadzasz po zachęcie?
Na początku był duży stres, ale to był taki stres, który minął trochę z tym momentem, kiedy zaczęłam rozmawiać z osobami, które tam przychodzą. Jakoś trochę bardziej połączyłam się z tymi zwiedzającymi i nagle okazało się, że też są po prostu zwykli ludzie, którzy po prostu chcą się czegoś dowiedzieć. A ja mam do zaoferowania im po prostu jakiś kawałek mojej wiedzy, trochę mojego doświadczenia i to, że oni często po prostu dają mi fajny feedback, to, że im się podoba i że po prostu są super zainteresowani, to trochę mam wrażenie, że w jakiś sposób odmitologizowało po prostu tą wielką instytucję państwową, Narodową Galerię. To się stało po prostu czystą przyjemnością.
Czy macie jakieś określone ramy, w których się poruszacie przy oprowadzaniu po danych wystawach?
No tak, wiesz, to zazwyczaj to oprowadzanie w dużej mierze bazuje na oprowadzaniu kuratorskim, więc po prostu ta wiedza przekazana przez kuratora, jakieś materiały, teksty również zawarte w katalogu, często to też jest coś, na czym my bazujemy, ale do tego dochodzi jakiś osobisty research, który najczęściej po prostu jest takim researchem o sztuce, czy generalnie o twórczości i życiu danej artystki, artysty, czy jakiejś grupy. Więc też ten własny research dużo mówi, no bo jednak takie oprowadzenia kuratorskie są też trochę nastawione dla nas, dla pracowników, albo w ogóle dla osób, które się tą sztuką zajmują. A oprowadzając zwiedzających, jednak fajnie tam wpleść jakieś ciekawostki, coś, co trochę przykuje uwagę i rozluźni może po prostu atmosferę tego długiego, godzinnego oprowadzania.
To masz jakiś taki sposób na rozluźnienie atmosfery?
Wiesz co, no czasami no, trzeba jakieś takie szokujące jakąś ciekawostkę.
Jakiś zwrot akcji przygotować.
Jakiś zwrot akcji, jak już widzę, że po prostu wszystkich oczy latają po ścianach i nagle mówię po prostu coś super szokującego i widzę, że wszystkie twarze jednak są zwrócone ku mnie, no to już mówię, okej, mamy zwróconą uwagę, możemy dalej mówić o tych bardziej kluczowych
rzeczach.
Ale
to też jest jakiś element przygotowania przez kuratorów, żeby zrobić ten zwrot akcji? Czy to jest bardziej kwestia już wyczucia publiki?
Wiesz co, czasami tak. Czasami kuratorzy też jakby na oprowadzaniu często właśnie mówią o takim smaczku i ten smaczek jest trochę takim asem w rękawie, kiedy chcemy właśnie zwrócić uwagę jednak publiczności, a czasami po prostu to się jakoś, no właśnie, w ramach własnego researchu można się o tym dowiedzieć, no i potem to jest hit i wszyscy edukatorzy sobie to sprzedają, żeby po prostu, żeby też była jakaś ujednolicona. Mam wrażenie, ta narracja.
Praca edukatora w zachęcie to też praca trochę takiego psychologa.
No na pewno, w szczególności jeżeli chodzi o warsztaty z dziećmi.
A może bardziej socjologa?
Może bardziej socjologa. W kontekście tej wystawy o dzieciństwie, gdzie po prostu mamy bardzo dużo prac też współtworzonych przez dzieci i po prostu my jako edukatorki, często też w ogóle rozmawiając, bo przychodzą osoby związane generalnie z edukacją, jak na przykład widzą jakieś wypowiedzi na ścianach po prostu, bo tam jest taka ściana, gdzie są różne wypowiedzi dzieci na odpowiedzi na w sumie bardzo egzystencjalne i ciężkie pytania. Na przykład wiesz, czym jest wolność? albo jaka jest różnica między mrokiem a ciemnością, no to kurczę, jakby same te odpowiedzi i rozmowy prowadzone w ramach tego warsztatu, to jest jakiś fascynujący taki materiał do badania nawet. Czy podczas każdych warsztatów, to po prostu ja mam coś takiego, że jeszcze jestem w takim momencie, że po prostu bardzo, wiem, że to jest tylko 1,5 godziny, ale tak naprawdę bardzo dużo chcę tam zainwestować, żeby one były jak najbardziej otwartym, rozwijającym miejscem, gdzie wszyscy się będą czuli dobrze i będą trochę taką alternatywą dla tej klasy, dla tego jednak systemu edukacji, który no, trochę pomija często tych, którzy najbardziej potrzebują uwagi.
Każdy edukator ma jakieś zaplecze związane z sztuką współczesną, dzięki czemu później łatwiej mu trochę prowadzić jest zajęcia?
Trochę tak jest i to jest, uważam, że to jest bardzo piękne.
Bo nie każdy, wiem z tego, z rozmów oczywiście z działem edukacji, że nie każdy edukator akurat zajmował się tańcem, ale na przykład niektórzy są po ukończeniu ASP.
To jest akurat no, bardzo fajna i piękna rzecz, że mamy i osoby, które są jednak bardziej skierunkowane teoretycznie, mamy osoby, które faktycznie no, mają ten warsztat malarski i mogą się bardziej na nim skupić. A ja mam wrażenie, że właśnie jestem, po pierwsze, że studiuję bardzo eksperymentalny taki kierunek oscylujący wokół historii sztuki, no i mam ten background taneczny, więc jest mocno eksperymentalnie na moich warsztatach akurat.
Eksperymentalnie, czyli co robicie?
No, dużo myślimy. W ogóle u mnie dużo myślimy, dużo dyskutujemy.
Ale faktycznie eksperyment.
Tak, dużo gadamy. No, ale właśnie dużo też eksplorujemy, dużo ruchu, eksplorujemy dużo dźwięków. Generalnie dużo po prostu gramy z tym, co czujemy. Na przykład teraz właśnie wykorzystuję sobie różne takie eksperymentalne techniki bauhausowe, bo trochę jakoś badam sobie to pojęcie w ogóle synestezji, też zainspirowana przez naszą wystawę. No i to jest po prostu super fascynujące, bo my już powiedzmy jakoś jako dorosłe osoby, trochę trudno nam takimi wolnymi konotacjami działać, a po prostu jak mamy warsztaty z 8-latkami i tam próbujemy szukać dźwięków dla konkretnych kolorów, czy kształtów dla konkretnych dźwięków, no to jest jakaś kompletnie fascynująca rzecz, która również mnie bardzo dużo uczy. Bo razem tak naprawdę, ja jestem jakąś przewodniczką w tym momencie, ale tak naprawdę to jest jakaś wspólna eksploracja.
No właśnie, bo ty jesteś takim łącznikiem jako edukatorka między tym światem abstrakcyjnym dla dzieci, no bo sztuka współczesna niekiedy nie jest prosta, wręcz przeciwnie, jest ogromnym wyzwaniem interpretacyjnym, bywa. No i musisz połączyć trochę ten świat dziecięcej wyobraźni z tym, co prezentowane jest w zachęcie, niekiedy też dla dorosłych. I to jest moim zdaniem jedno z takich większych wyzwań.
No to jest chyba też najtrudniejsze zadanie. Nie tylko u nas w Zachęcie, ale w ogóle chyba we wszystkich instytucjach, które zajmują się sztuką współczesną. To jest sztuka, która jednak wydaje się mocno elitarna. I po prostu boimy się jej, bo jej nie rozumiemy. I tak naprawdę chyba najważniejszym zadaniem, jakąś właśnie taką moją misją, moją trochę jest to, żeby po prostu sprawić, żeby ona była przystępna, żeby nie była taka straszna, żeby nie była też taka poważna. Bo to jeszcze właśnie w dzieciach jeszcze aż tak bardzo tego nie ma. W nastolatkach już coraz bardziej, a w dorosłych to już po prostu, że oni muszą rozumieć. Okay. Mówię, że nie trzeba rozumieć. Czasami po prostu wystarczy czuć. Wystarczy posłuchać trochę bardziej siebie, wystarczy spojrzeć na tą sztukę właśnie mniej poważnie, przez aspekt trochę zabawy, przez aspekt uczuć i przez taki ludzki aspekt, że tak naprawdę to tworzą ludzie, którzy po prostu mają jakieś motywy, mają jakieś potrzeby i rozumiejąc ich, możemy trochę bardziej rozumieć to, co tworzą. I w drugą stronę również. No więc powiedzmy, to jest toporny temat, w ogóle tłumaczenie abstrakcji, no bo wiadomo, że jak to jest dla dorosłych trudne, to często dla dzieci również. No ale ta umiejętność abstrakcyjnego myślenia akurat pomaga w tym wypadku, że jednak ci młodsi mają go trochę więcej. No to jest mocno uwarunkowane przez wiek, mam wrażenie. Że jednak ten jeszcze najmłodszy wiek, który właśnie nie ma tych ram wtłoczonych trochę myślenia, trochę łatwiej przyjmuje takie czasami bardziej awangardowe i abstrakcyjne koncepty. A już powiedzmy przekraczając jakiś tam próg 10-12 lat, to jednak wszystko będzie zawsze coś przypominało i będzie bardzo dużo pytań, czy to jest dobrze, czy mogę wyjechać za po prostu, czy mogę wyciąć tą kartkę, czy mogę zrobić to, czy mogę zrobić tamto. Ja mówię, możemy robić wszystko, a i tak cały czas jest jakaś taka obawa i stres przed oceną albo w ogóle przed tym, że zostaną jakoś zganieni.
No wiesz, myślę, że to jest kwestia tego, że dzieciaki przyzwyczajone są do tego, że w szkole, jak są w szkole, no to jak coś robią, to zawsze to podlega ocenie, więc jak przychodzą na warsztaty, to też mają takie poczucie, że za chwilę dostaną za to piątkę albo jedynkę i wchodzi ten stres u dzieci. Chciałabym teraz zrobić taką retrospekcję do swoich wycieczek do różnych instytucji państwowych, muzealnych też i związanych ze sztuką. Ja to pamiętam, że faktycznie moje oczy latały gdzieś po całej tej przestrzeni i trudno mi się było skupić na tym, żeby słuchać od A do Z przewodnika czy edukatora. Pamiętam też właśnie bardziej samą fascynację, gdzie najważniejszym elementem dla mnie jako dziecka była jazda metrem, a nie samo stricte przebywanie w tym miejscu. Więc to też świadczy chyba o tym, że jak chodzimy jako dzieci na takie, chodziliśmy jako dzieci na takie wystawy, na takie wydarzenia, to zwracaliśmy uwagę na zupełnie co innego. Też często niestety kończyło się tak, że to była nudna gadka przewodnika i nic dla dzieci z tego nie było. Jak myślisz, jak się zmienia to prowadzenie, jak się zmienia to podejście edukatorów do dzieci? Czy w ogóle się coś zmieniło?
Wiesz co, myślę, że przede wszystkim zmienia się jakaś taka nasza świadomość o tym.
Nasza, czyli?
Ludzka. Ludzka, ale właśnie przede wszystkim w ogóle osób dorosłych i przede wszystkim tych zajmujących się edukacją. Osoby do konkretnego wieku mają trochę, powiedzmy, inny ten attention span. I w ogóle ten attention span jeszcze, biorąc pod uwagę to jakoś tego, teraz erę po prostu technologii, 6-sekundowych filmików na TikToku. I to bardzo widać, że to po prostu, powiedzmy, z perspektywy też osób, które dłużej trochę pracują, mówią, że to się bardzo zmienia i trzeba po prostu trochę, to jest walka o atencję i o uwagę w tym wypadku. Ale też jednocześnie trochę mam wrażenie, że czasami musi być nieprzyjemnie, bo nie możemy tylko działać samymi obrazami, samymi wizualami. I czasami jednak taka burza mózgów, czy praca umysłowa, która po prostu widzę, że tam paruje często nieźle, to jest właśnie jakąś taką naprzemienną, mam wrażenie, praktyką. Ale tak, ale jednak jest dużo uwzględnienia tego, no żeby nie było aż tak nudno. I żeby to było po prostu coś, gdzie nie ma do końca tej roli po prostu wielkiego nauczyciela, który teraz swoją mądrość przekazuje i małego ucznia, który teraz słucha. Tylko jeżeli to już jest faktycznie jakiś bardziej merytoryczny, powiedzmy, temat, czy jakaś teoria po prostu musi być przegadana, to jednak to jest bardziej wymiana, jakaś dyskusja. Gdzie tak, moje zdanie liczy się tak samo, jak zdanie osoby, która chce coś powiedzieć. Więc mam wrażenie, że trochę zniesienie tej hierarchii, jakieś takie trochę bardziej egalitarne podejście, to w jakiś sposób trochę bardziej angażuje.
Okej, okay. A jak ty w takim razie zapamiętałaś swoje wycieczki do muzeów?
No kurczę.
To jest w ogóle teatrów, jakiś, kin.
To jest w ogóle jakiś strasznie miły temat, bo też ja się wychowałam w Niemczech, w Berlinie. I tam jest w ogóle coś, co mam wrażenie, że jeszcze w Polsce potrzebujemy chwili do tego, bo jednak w ogóle ta kultura i oferta edukacyjna jest po prostu bardzo szeroko dostępna i też nie jest właśnie elitarna, że tak naprawdę przez to, że jest darmowa, to powiedzmy, wiesz, moja samotnie wychowująca mama, po prostu, która nie miała kasy, mogła mnie tam co tydzień po prostu na wszystkie te zajęcia zabierać. I po prostu to było tydzień w tydzień, zajęcia w każdej galerii, w każdym muzeum, tak naprawdę. A jednak mam wrażenie, że jednak w Polsce to jest jednak konkretna grupa społeczna, która dalej zabiera na przykład dzieci w weekendy na takie zajęcia.
Które kosztują.
Które kosztują zazwyczaj, no.
Ale też z drugiej strony, przepraszam, że ci wejdę w słowo, bardzo to jest ciekawe w ogóle, o czym mówisz, ponieważ ostatnio nawet rozmawiałam, że w Polsce też jesteśmy przyzwyczajeni do darmowej kultury, przez co jednak mam wrażenie, że czasami poziom tej kultury niestety spada i pojęcie kultury, no, też jest tutaj istotne, że mówimy o kulturze w Niemczech ambitnej, czy o takiej, która jest na wyciągnięcie ręki, a która nie do końca dostarcza nam tej wiedzy, tej ambitnej właśnie sztuki.
Wydaje mi się, że tak naprawdę ta na przykład kultura, która jest dostępna tam, porównując to do naszego podwórka, ona po prostu właśnie chyba trochę zmieniła zasady i to podejście, że właśnie trochę odrzuciła ten koncept tej wielkiej kultury, wielkiej sztuki, i bardziej się skupiła po prostu na tym, żeby ona była jak najbardziej szeroko dostępna i żeby właśnie nie była taka elitarna i straszna. I żeby na tych, powiedzmy, niedzielnych warsztatach dla rodziców, żeby właśnie były tak naprawdę, był przekrój osób, powiedzmy, z każdej klasy tak naprawdę jakiejś społecznej. I uważam, że to jest po prostu super ważne i w ogóle, ale to, nie wiem, jest jakieś takie ogólne założenie, że tej kultury jest po prostu więcej wszędzie i w przestrzeni miejskiej i po prostu w szkole.
I, ona i jest w lokalnych społecznościach.
I w lokalnych społecznościach przede wszystkim, że ona po prostu no, nie jest taka straszna, jest jakimś takim, no jednak częścią życia i nie musi być po prostu wielkim, strasznym obrazem, który, na którym nic nie rozumiem, bo to są po prostu jakieś ciapki kolorowe.
No widzisz, ja sama też spojrzę przez pryzmat sztuki ambitnej i mniej, a nie powinnam chyba też w ten sposób patrzeć, jeżeli mówię o dostępności kultury, no ale też i powinniśmy chyba dbać mimo wszystko o jej poziom.
Tak, to jest też prawda, ale mam wrażenie, że dbanie o ten poziom jednak już jest bardziej w kwestii instytucji. I ewentualnego odzewu, powiedzmy, osób, które jej użytkują. Co powinna być jakaś, w mojej opinii, wymiana jednak wrażeń, doświadczeń i rozmowa.
To doświadczenie chodzenia na zajęcia właśnie w Niemczech, to jakbyś mogła trochę więcej o tym powiedzieć, bo tobie przerwałam, a jestem w sumie bardzo ciekawa, jak to wpłynęło na twoje współczesne, też zawodowe życie w Zachęcie.
Wiesz co, mam wrażenie, że uczęszczając na te zajęcia tam w Niemczech, no to właśnie było trochę takie pierwsze zetknięcie w ogóle ze sztuką współczesną i z taką sztuką, która trochę jest dziwna, kolorowa i do końca jej w ogóle nie rozumiem. To mam wrażenie, że właśnie zaczynając tą pracę bardzo jakoś często wracałam do tego momentu. Jeszcze jest w ogóle jakieś strasznie piękne, że nagle zatoczył się taki trochę jakiś cykl, i po prostu wszystko się nagle wróciło do tego momentu, tego przeszłego jakiegoś chodzenia tam. No ale właśnie, że to było po prostu dla mnie bardziej takie jakieś, nie wiem, doświadczenie po prostu społecznościowe, że tam po prostu było tyle ciekawych osób, kolegów, koleżanek nowych, których w ogóle bym nigdy na co dzień nie poznała, bo mieszkają w innych dzielnicach. I po prostu tak naprawdę to chyba zapamiętałam najbardziej te znajomości.
I utrzymujesz z nimi do dzisiaj kontakt?
Raczej już nie, jakoś przepadły trochę, ale ta wymiana doświadczeń była po prostu jakąś bardzo piękną rzeczą. I to, że po prostu to były jakieś osoby, które po prostu też były bardziej zainteresowane robieniem po prostu kreatywnych rzeczy.
A tutaj w Polsce przyjechałaś i pewnego rodzaju zdziwienie?
Szok może nie, ale nawet pod takim, wiesz, plastycznym względem, aspektem, to właśnie trochę spotkałam się z, no może jednak szokiem kulturowym, że po prostu nagle są wszędzie zasady. I po prostu nie mogę narysować, nie wiem, syrenki bez biustonosza. Bo wszystkie dzieci mówią, że to jest po prostu niepoważne. I co ja robię tutaj? Strasznego. Więc taki trochę proces, powiedzmy, wchodzenia takiego wstydu nawet, wiesz, wchodził.
Jakiś reguł, według których trzeba się poruszać.
Reguł, tak, dokładnie. No ale to jest po prostu może różnica kultur, no bo jednak ta kultura niemiecka jest mocno otwarta pod różnymi względami. Na ESP się spotykamy z zasadami. Też nie mam doświadczenia klasycznego ESP, bo też powiedzmy wydział, na którym ja studiuję, znaczy studiów kuratorskich i badań artystycznych, to jest mocno eksperymentalny wydział, gdzie tak naprawdę ja dużo w ogóle z tego wydziału i tej praktyki studenckiej czerpię jako edukatorka. Bo po dosyć traumatycznej ścieżce edukacyjnej, klasycznej, jednak napotkałam się właśnie z taką, z partnerstwem, z tym, że po prostu siedzimy w kole i rozmawiamy i każdego zdanie się liczy i że mogę mówić sobie na ty z osobą, która przekazuje mi swoją wiedzę i się jej nie boję. I to w ogóle nie wpływa na to, jak bardzo ją, jej wiedzę tak naprawdę szanuję i podziwiam. Więc dużo tych wartości, których tam się nauczyłam na tych studiach, próbuję też przekazać, bo wiem, że jak to na mnie wpłynęło jako uczestniczkę jakiegoś życia, jakiejś aktywności nawet na forum, też widzę, że to działa i też próbuję to jakoś właśnie inkorporować w te zajęcia, żebyśmy też właśnie nie siedzieli po prostu w nudnych ławkach po dwie osoby, żebyśmy siedzieli w kole, żebyśmy wszyscy się widzieli i żebyśmy mówili może sobie czasami na ty, bo jeżeli odpowiada to grupie, to ja do tego zachęcam. No i widzę, że jest efekt, że nawet na przestrzeni, wiesz, półtorej godziny czy godziny, że oni się bardzo szybko otwierają. Często, kiedy widzą, że jest przyjazna przestrzeń, gdzie trochę nikt ich nie oceni i wszystkie nawet te złe odpowiedzi są mile widziane.
Ale to też nie jest jakiś wymóg, że każde dziecko musi się przecież otworzyć i każdy musi jakoś się czynnie brać udział w tych warsztatach, bo to też tak jak my dorośli, każdy z nas trochę inaczej patrzy w gronie, jak jest w gronie jakichś osób i są pewnego rodzaju warsztaty czy oprowadzenia, to tak samo i dzieci, każdy reaguje też trochę inaczej, bo ja tak zaczęłam o tych dzieciach, a tak na dobrą sprawę oprowadzasz też dorosłych po wystawach.
To prawda, oprowadzam też dorosłych, jednak te oprowadzenia z dorosłymi są takimi najmniej zaangażowanymi oprowadzeniami, mam wrażenie, bo rzadko kto w takim przedziale wiekowym, powiedzmy, nie wiem, 25-50, przychodzi do mnie, żeby potem porozmawiać, albo ma jakieś pytania, albo komentarze. I zazwyczaj to są albo osoby właśnie młodsze, albo osoby starsze. Ja najczęściej właśnie kończę oprowadzenie tak, że po prostu siedzę z jakimiś osobami starszymi i po prostu sobie opowiadamy i rozmawiamy i czasami nawet dyskutujemy, bo się nie zgadzamy na jakiś temat, co zawsze jest też bardzo mile widziane. Ale jeżeli chodzi o praktykę edukatorską, taką warsztatową, to jednak myślę, że taka grupa, przedział wiekowy, który właśnie, powiedzmy, jest chętny do dyskusji, do rozmowy, bo jednak na to najbardziej stawiam i to najczęściej wychodzi w takich grupach wczesnolicealnych, bo w ogóle te licealne grupy, to jest taka grupa, która, no właśnie, może bardzo różnie to wyjść, bo jednak oni też są w okresie buntu często i czasami nie są super chętni do rozmowy, ale czasami to jest taki moment, kiedy ja trochę już, powiedzmy, mniej wychowuję, a więcej tej sztuki mogę przekazać i w ogóle tej wiedzy, którą się interesuję najbardziej. Tak naprawdę im niżej schodzimy w tym przedziale wiekowym, to jednak ta proporcja przekazywania tej wiedzy artystycznej do generalnie wychowywania, jakiegoś takiego po prostu edukowania ogólnego się zmniejsza. Więc albo nastolatkowie, albo po prostu statystycznie patrząc najbardziej rozgadana grupa, czyli okolice 10-12 lat, bo to jest po prostu najwięksi dyskutanci zawsze.
Czyli mówisz, że taki wiek gimnazjalny, licealny, co myślę, że też jest dla mnie trochę zaskakujące, bo bym pomyślała o studentach. Czy myślisz, że dzisiaj potrzebni są edukatorzy?
Koniecznie, bo mam wrażenie, że w ogóle aspekt edukacji artystycznej był przez wiele lat tak pomijany. Sztuka, nie tylko w sytuacjach kryzysowych i jakichś granicznych, może być po prostu bardzo dobrym narzędziem jakimś terapeutycznym i jak teraz narzekamy po prostu na ten ogólny poziom trochę braku zainteresowania kulturą, to chyba jednak rozwiązaniem na te wszystkie zarzuty byłoby jednak spojrzenie na problem trochę w zarodku. Właśnie zaczęcie od tych najmłodszych, żeby na tą sztukę trochę inaczej spojrzeć. Więc dlatego przede wszystkim mam wrażenie, że jest potrzebna ta edukacja.
Masz jakieś takie wartości, które chciałabyś przekazywać poprzez oprowadzanie, edukowanie? Bo w tych zajęciach, tak mi się wydaje, przynajmniej nie chodzi tylko o samo opowiadanie o sztuce. To chodzi o i też zachęcenie, od którego wyszłyśmy w naszej rozmowie, ale także to przekazanie jakichś takich wartości, zostawienie jakiejś takiej refleksji i myśli, żeby ona tam zakiełkowała w tych młodych umysłach, i czy nawet starszych trochę.
No dla mnie osobiście w ogóle sztuka współczesna to jest też, to są przede wszystkim ludzie i ludzie, którzy ją tworzą. Więc ja często, jak mam jakieś warsztaty, to czasami trochę mam wrażenie, że gadamy więcej o tych ludziach i o jakichś emocjach czy rzeczach, które trochę nim kierują, niż o tym wyniku w postaci jakiejś pracy artystycznej na przykład. I ja też sama osobiście chyba najbardziej stawiam na, i to nie tylko w życiu, ale i w praktyce zawodowej, na empatię, rozmawianie o tym, co ona tak naprawdę znaczy, bo to jest, mam wrażenie, tak często używane słowo, a tak naprawdę chyba nie rozumiemy wszyscy, jak w praktyce tej empatii używać się, jakby stosować do jej zasad. No i też mam wrażenie, że jak najbardziej próbuję jakoś przekazać taką otwartość i no, może troskę i trochę takie właśnie ten szacunek przez takie interwencje, nawet nie artystyczne, tylko trochę może wychowawcze na tych zajęciach. Mam wrażenie, że czasami godzinne zajęcia, a coś tam się dzieje. Że coś tam się dzieje, bo nie wiem, muszę przerwać warsztat, bo ktoś po prostu używa super, nie wiem, no nieinkluzywnego języka, co dla mnie jest po prostu nie, zatrzymujemy i rozmawiamy o tym. I sama ta rozmowa czasami, mam wrażenie, że działa.
Bardzo moim zdaniem potrzebna wartość, którą oczywiście możemy jakoś sobie wypracować, może nie wypracować, ale też i zasiać o niej refleksję, chodząc na zajęcia do Aminy Olszewskiej. Jeszcze kończąc nasze dzisiejsze spotkanie, chciałam poruszyć taki wątek, o jakiej sztuce chcesz mówić i edukować.
Przede wszystkim chyba o takiej sztuce, która jest trochę może właśnie poza kanonem. Bo mam wrażenie, że ta sztuka poza kanonem, przez to, że nie jest już taka straszna i wielka, będzie łatwiejsza w odbiorze, będzie nam trochę bliższa. Moim marzeniem jest chyba trochę to, żeby rozmawiać o tej sztuce i pokazywać sztukę tych, którzy są trochę niewidoczni. Żeby pokazywać sztukę jakichś osób marginalizowanych, bo to właśnie trochę wpływa na jakąś taką naszą ogólną kondycję odbiorców i odbiorczyni sztuki. I ja też zawsze o to apeluję, żeby po prostu było dużo takich przykładów na zajęciach, nawet kiedy mówimy o dosyć kanonicznym temacie, żeby jednak uwzględniać tą sztukę albo historię sztuki tych, którzy zawsze byli pomijani.
To w takim razie życzę, aby te marzenia się spełniły, chociaż są bardzo trudne, myślę też, w dzisiejszej sztuce współczesnej, ale nie, niemożliwe. Ale Mina Olszewska była z nami dzisiaj. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dzięki bardzo.